jednego.
Cześć, witamy w ostatnim programie Jeden na Jednego. Ja się nazywam Michał Chwila, a ze mną również po raz ostatni
Michał Hołoga,
Piotr Gierzyński.
Zaczynamy od meczu reprezentacji Polski w minioną środę w Dzień Dziecka. Niestety panowie z piłkarskiej reprezentacji Polski nie sprawili nam jakiegoś wielkiego święta. Przegrali z Holandią 1-2. Zastanawiamy się w takim razie, jak mamy patrzeć na naszą kadrę przed zbliżającymi się finałami Euro 2016.
Taki kubeł zimnej wody tylko dobrze nam zrobi, bo powiem szczerze, nie mogę już znieść tych relacji na Polsacie, gdy kamera wjeżdża i oni teraz jedzą obiad. Glik właśnie trzyma nóż. Oni właśnie wchodzą do sauny. Oni za chwilę będą spali. I są relacje po prostu 24 godziny na dobę na czerwonym pasku pilne. Milika chyba boli palec, nie? Pilne! Milika już nie boli palec, nie? Po prostu nie mogę żyć. Spaliśmy taką paranoję z tym Euro, że powiem wam szczerze, tydzień temu, jak nagrywaliśmy audycję o finale Ligi Mistrzów, ja w ogóle nie mogłem znaleźć żadnych informacji odnośnie Ligi Mistrzów, bo już wszyscy myślą o tym Euro.
A może to się wiąże z tym, że
w końcu mamy
gramy.
Jakąś komuś, komu możemy kibicować, tak?
Wreszcie ta reprezentacja coś sobą prezentuje. No w dobrym stylu zajęli drugie miejsce podczas kwalifikacji do tego turnieju.
Ja myślę, że nawet jak ta reprezentacja grała gorzej, tak jak mieliśmy Euro 2012, 2008, to zawsze mamy takie pompowanie baloników i dlatego uważam, że ta porażka dalej jednak z dużo silniejszą reprezentacją od nas. To, że Holendrzy nie jadą na Euro, nie znaczy, że zapomnieli, jak się gra w piłkę, co nam pokazali.
Ale z drugiej strony reprezentacja Holandii grała w dość, powiedziałbym, rezerwowym składzie. Tam dwóch, trzech piłkarzy jesteśmy w stanie przepisać do klubów znanych, a cała reszta no, to są takie właśnie nasze pazdany.
Ale też
no
bardzo...
Czyni Jędrzejczycy, tak? No to jest jednak gdzieś ten kaliber, kaliber
to chyba,
znany
to
piłkarza.
Chyba właśnie tylko pokazuje, jak bardzo nasi zawodnicy chyba przeliczyli się troszeczkę i zbyt pewnie wyszli na to boisko. Bo trener Holandii przyjechał do Polski zaledwie z 9 zawodnikami spoza Eredivisie. Właściwie trzon jego zespołu to byli zawodnicy z holenderskiej ligi. I skoro zawodnicy z holenderskiej ligi są w stanie pokonać nasze gwiazdy międzynarodowe, no to też troszeczkę pokazuje, że jednak Nawałka musi z nimi popracować, a czasu jest coraz mniej.
Ale nie uważasz, że to wiąże się z tym, że ci piłkarze, których zabrał trener Holandii, mieli coś do udowodnienia, bo za chwilę się zaczynają kwalifikacje do Mistrzostw Świata.
Myślę, że w każdym meczu masz coś do udowodnienia, więc takie tłumaczenie.
Ale Polacy nie musieli niczego udowadniać. Grają w Euro, nie, bo grali z dystansem po to, żeby nie złapać głupiej kontuzji. Pamiętajmy, że Krychowiak jeszcze się leczy. Oszczędzamy najlepszego strzelca, jakim jest Lewandowski. Oszczędzamy Milika, ponieważ oni mają mieć 100% sił czy 150% sił na finały, a nie na mecz z Holandią, który z punktu widzenia, powiedziałbym, jakości, no niewiele będzie wnosił.
Ja nie widziałem w tym meczu, szczerze mówiąc, zachowawczej gry Polaków, tylko po prostu zwykłej niemocy i braku pomysłu, więc znaczy, ja bym tego nie widział
fajnie,
jako
myślę, że
zachowywanie sił.
Wypunktowali na pewno chyba wszystkie błędy w obronie, które dało się wypunktować.
No to przede wszystkim.
Kolejny zauważyliśmy,
no,
że jednak
błąd
no,
to Pazdan.
Właśnie, że no, tak samo jak się przed chwilą powiedziałeś, że ten skład Holandii był porównywalny, no jednak nie porównywałbym zawodników z holenderskiej ligi z Jędrzejczykiem czy Pazdanem, którzy są no, mistrzami Polski. No i to pokazuje jednak, jak jeszcze gdzie stoimy, jeżeli
chodzi o piłkarską. Ale który piłkarz z Eredivisie może się równać z Lewandowskim, Krychowiakiem, Szczęsnym, choćby Grosickim? No ci piłkarze nie są tego kalibru,
no to chyba,
co nasi.
No to dalej chyba jednak pokazuje, jak my nie dorastamy do nich. Tak? Jeżeli tam największą gwiazdą był Wijnaldum, który przypomnijmy teraz spadł razem
no
do Championship. Van Dijk i nie wiem, Van Aanholt, bo grają w Premier League.
No i Memphis Depay, ale on nie pojawił się w ogóle na boisku. Trener go oszczędził, no ale dobrze, w takim razie to są nasze komentarze, ale posłuchajmy, jak mecz widzieli najpierw Kamil Glik, kapitan Torino, a później nasz kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.
Żeby nie popełniać takich błędów, jakie popełnialiśmy, czy to przy bramkach, czy przy innych sytuacjach, bo tych sytuacji też były inne, gdzie bramki nie traciliśmy, ale nie jesteśmy najlepszą reprezentacją na świecie i te błędy zawsze nam się przytrafiają i będą się przytrafiać na pewno, także na pewno jesteśmy drużyną, która musi wyciągać jak najszybciej wnioski i jechać dalej.
Mieliśmy kilka błędów, to też wynikało z tego, że straciliśmy bramki, po których przegraliśmy ten mecz, więc oby to była dobra szkoła dla nas. Wiadomo, że cały czas przygotowujemy się do Euro i to dla nas najważniejsze. Musimy wyciągnąć wnioski, bo na pewno dzisiejszy mecz nie był naszym najlepszym meczem, nawet jednym z lepszych, więc wydaje mi się, że na pewno to jest dobry materiał, tak żeby wyciągnąć wnioski.
I Kamil Glik i Robert Lewandowski są zgodni w tym, że to był mecz towarzyski, raczej na wyciągnięcie wniosku, na wypunktowanie własnych błędów i jak najszybsze zniwelowanie ich przed finałami Euro. No ale z drugiej strony, czy możemy tak spokojnie podchodzić, jak oni do tego patrząc, jak zagrali ten mecz z Holandią?
No mnie cieszy tylko fakt, że oni do tego podchodzą spokojnie. Znaczy z jednej strony nie są jacyś optymistyczni, a to tylko jeden do dwóch, także nie ma się czym martwić. Tylko oni są jakby, przynajmniej w tym co mówią, są świadomi, że mają jeszcze rzeczy, które trzeba poprawić, że robią błędy i... Jeżeli faktycznie podeszli do tego meczu jako sprawdzianu takiego wysądowania, co jest do poprawki, co jest do zmiany i zmienią to, no to możemy się tylko cieszyć z ich postawy tak naprawdę, mimo że przegrali, choć nie powinni.
Zagraliśmy w tym najsilniejszym składzie, przed nami mecz z Litwą. I tak się zastanawiam, czy ponownie Nawałka wystawi jednak tą prawie że wyjściową jedenastkę na Euro, czy raczej pozwoli grać tym zawodnikom z ławki rezerwowych po to, żeby oni byli wartościowymi zmiennikami podczas Euro.
No myślę, że po to właśnie są te dwa mecze, żeby jak najwięcej jeszcze przetestować, no bo już mecz później z Irlandią Północną nie będzie tam czasu ani miejsca na to, żeby dawać komuś, do kogo się nie jest w 100% pewnym, szansę na boisku. Wracając jeszcze troszkę do meczu z Holandią, tylko powiem, że no fajnie, nie był to może kolejny mecz, gdzie z jakąś dobrą drużyną z tej pierwszej dziesiątki znowu dostaliśmy 5-6-0, bo do tego byliśmy najczęściej przyzwyczajeni. Ta gra nawet momentami wydawała się być równa, co daje nam jakieś nadzieje przed Euro, ale myślę, że to na pewno ostudzi wszystkich, którzy widzieli już kolejne zwycięstwo z Niemcami w grupie, no bo ja jednak uważam, że mecz z Niemcami też dużo pokaże mecz z Litwą, tak? Bo Litwa znowu, myślę, że tam spokojnie nawet składem rezerwowym powinniśmy odnieść dość pewne, wysokie zwycięstwo, ale to nie będzie przeciwnik na miarę Ukrainy czy Irlandii Północnej, więc myślę, że tutaj Holandia bardziej pokazała poziom, jaki czeka nas w grupie, niż ten następny mecz, który czeka nas w Krakowie z Litwą. I tutaj takim naszym odniesieniem właśnie powinien być ten mecz z Holandią. Te błędy tam popełniane, tak samo dużo mówiło się o tym, teraz nie pamiętam, kto bodajże chyba Kapustka o tym wspominał, że nasza reprezentacja będzie bardzo groźna z całych fragmentów. W środę nie widziałem tego, żeby nasza reprezentacja była groźna, no oprócz jednym po rzucie rożnym, gdzie Jędrzejczyk zdobył bramkę, tak? To tak naprawdę te stałe fragmenty wychodziły no nieciekawie, więc jeżeli to jest nasza silna broń, to na pewno można powiedzieć, że jesteśmy trochę bezbronni.
Liczymy w takim razie, że nasi napastnicy i pomocnicy, którzy stanowią siłę jednak naszego zespołu, pokażą to najpierw w meczu z Litwą, kiedy troszeczkę nabiorą takich dobrych emocji przed finałami.
To będzie też dobry mecz, to też będzie dobry mecz na takie nabranie morali, tak? Jeżeli wysoka wygrana po dobrym meczu, koło 4-0, tak? To myślę, że na pewno to dobrze ich naładuje psychicznie i do tego pierwszego meczu, więc pewnie stąd został też wybrany taki przeciwnik, no nie ukrywajmy, o klasę czy dwie niższy od nas, tak?
I tego się w takim razie trzymajmy, natomiast za chwilę porozmawiamy to, co zelektryzowało w ostatni weekend kibiców na całym świecie, czyli finał Ligi Mistrzów.
Jeden na jednego.
Ponowne derby Madrytu w finale Champions League. Wiem, że obaj panowie kibicowaliście jednak Atletico. Jako jedyny zostałem, który kibicował Królewskim. No jak się okazało, to ja miałem rację.
Faktycznie Atletico przegrało ten mecz, chociaż widać wyraźny progres w stosunku do ostatniego ich spotkania w finale, bo tym razem potrzebne były karne, a nie tylko dogrywka, więc jakiś postęp drużyna...
Ale z drugiej strony mówisz o...
Do trzeciego finału.
Tak, do trzech razy sztukę.
Mówisz o postępie, ale zauważ, że to Real strzelił pierwszego gola, później niewykorzystany karny przez Griezmanna.
Powiem tak, bardziej bym jednak tutaj skłaniał się ku takiemu stwierdzeniu, że to Atletico przegrało mecz, a nie Real go wygrał.
No, troszeczkę
bardzo często takie się pojawia.
Tak, było. Jednak realną, no, zauważmy, pierwsza bramka była po spalonym, tak?
No tam owszem, był, zgadzam się,
więc,
nie
więc
będę dyskutował.
Teoretycznie, no, teoretycznie nie powinna po prostu być uznana,
to też
ale...
To pytanie na temat kondycji sędziów liniowych na Euro.
Znaczy, ja powiem tak, no,
ale myślę, kwestia, że o tym mówimy w każdym tygodniu, o kwestii sędziowania.
Tak, z tym, że właśnie na przykład w tym meczu jestem zdania, że akurat sędzia główny był bardzo dobrym, bardzo dobre zawody tutaj poprowadził. No, i
Mark Latenberg często się sprawdza. Tak,
nie ma do niego zastrzeżeń. Natomiast no, sędziowie liniowi jak zwykle po prostu... No,
ale jest... może to się wiąże z dynamicznością tej sytuacji, że on nie był w stanie na tyle szybko zareagować, bo akcja w polu karnym, po którym pada gol, była na tyle dynamiczna.
Ja może tylko jak takie tyle, sytuacje będą na Euro, no to...
Ja może tylko powiem tyle, że sędzią bocznym był André Marider, który w poprzednim sezonie, gdy Arsenal grał z Chelsea, to był właśnie ten jegomość, który odesłał Kierana Gibsona z czerwoną kartką zamiast Oxlade'a, Alexa Oxlade'a Chamberlaina.
więc... pomylił się, no
więc... więc tutaj niezauważenie spalonego tak naprawdę nie jest jego największym błędem.
Trochę to tłumaczy.
Ale wróćmy w takim razie do meczu. Zaskoczeni przebiegiem tego spotkania?
Pierwsza bramka Realu no, była zaskoczeniem, chociaż ten spalony tam troszeczkę pomieszał. Natomiast no, nie byłem zaskoczony tym, że Real zaatakował, bo tak spodziewałem się, że to będzie plan zaatakować, szybko zaskoczyć Atletico, żeby nie zdążyli się poukładać w obronie. Bardzo natomiast zaskoczyła mnie postawa Realu po tym, jak już zdobyli tą bramkę, bo oni wydaje mi się, że oni absolutnie się cofnęli. Nawet nie myśleli o tym, żeby strzelać, tylko wyłuskać piłkę, ewentualnie szybka kontra do jednego skrzydłowego.
Ale co gorsze, Atletico w ogóle tego nie wykorzystało. Tak? No
a może Real się po prostu obawiał szybkiej kontry, czyli tego, czym sam wojuje i bał się, że od tego zginie, a Atletico no, w ataku pozycyjnym jest bardzo słabe. To nie jest ich atut, który ma Barcelona.
To prawda.
Atletico ale... wali po prostu z kontry.
Ale udało im się tą bramkę w końcu zdobyć. Trzeba jeszcze wspomnieć o niewykorzystanym karnym Griezmana.
Który być może pogrążył całą Atletico w Champions League.
O w ogóle zupełnym braku w ogóle Torresa na boisku, tak, bo tak. Jego statystyki były fatalne. Przy zresztą... każdym chyba możliwym osiągnięciu, czyli w pozycji bramek, asyst, jakichś wygranych dryblingów, wszędzie miał same zera chyba, tylko jedynie przebiegnięte kilometry mu się naliczyły
no
w tym
właśnie,
spotkaniu.
No właśnie, i tutaj też to jest to, co Michał powiedział, ten niestrzelony karny, potem kolejny karny niestrzelony w tym ostatecznym starciu na rzuty karne po dogrywce, no to są takie momenty, kiedy Atletico przegrywa mecz, a nie Real go wygrywa. No i poza tym też tutaj
chyba
mówiłeś...
wyjątkowo słaba też postawa Oblaka, bo jednak, no, on miał jedną rewelacyjną sytuację na samym początku, tak? Później przy tym golu, no okej, Ramos był na tyle blisko, no, że to byłby po prostu szczęście, gdyby on to tylko wyłapał.
Musiałby po prostu być chyba trafiony tą
ale
piłką,
później, no, to Keylor na was był bezrobotny, a no Oblak jakiś taki się wydawał zagubiony strasznie.
Przypomniałeś mi, po tym meczu tak się zacząłem zastanawiać, jak bramkarz może być naprawdę fantastyczny w polu w trakcie meczu, znaczy nie w polu, ale w trakcie meczu i być tak tragiczny w trakcie rzutów karnych. Przecież Oblak się rzucił raz.
Znaczy, no,
raz
się
rzucił,
że
a cały czas stał w miejscu.
Już jest... mamy piątek, a on nadal stoi podobno, więc...
No właśnie, i to mnie zastanawia, jak może być genialnym bramkarzem w trakcie meczu, a w rzutach karnych po prostu
a być
nie wiem,
może
siąść
jest to jaka,
całkowicie.
Być może to jest presja z faktu, że w meczu jednak to jest, wiesz, strzał z jakiejś konkretnej pozycji, on jest w stanie bardziej się przygotować.
Bardziej
tutaj to
instynktowny jest.
Instynkt bardziej działa, a w rzutach karnych jest to loteria. No, bramkarz nie musi nic, to zawodnik musi strzelić. A tutaj, wiesz, no staje naprzeciwko ciebie Cristiano Ronaldo.
Bramkarz nie musi nic, ale wypadałoby, żeby się chociaż rzucił,
wiesz,
nawet
no
w
nie każdy stronę. Nie każdy jest Sławkiem Szmalem, nie?
No nie, no masz rację.
No ale tak całkiem poważnie, no możliwe, że tutaj trochę presja go przygniotła. No pamiętamy przecież Mundial, jak Holandia zmieniła bramkarza tylko na karny i co to dało, tak?
Też to był efekt tego, że zagrali przecież w półfinale Mistrzostw Świata.
Dokładnie, więc tutaj no te karne zawsze będą loterią i no równie dobrze moglibyśmy po prostu rzucić monetą i zdecydować, kto...
No kiedyś tak było.
Dokładnie, tak? Więc tutaj, no i też Juan Fran, który no na całej linii, chociaż już czytałem, że kibice napisał bardzo emocjonalny list, kibice mu wybaczyli. Na pewno Atletico, jakoś myślę, że to nie złamie Atletico na kolejne lata, dalej będą jedną...
Pytanie, czy Diego Simeone zostanie?
No czytałem już te wypowiedzi, że drugi Diego finał jest dla niego dużą porażką i ma inne wymagania co do klubu, ale wydaje mi się, że jednak no, dalej będą oni grali to, co grają, tak? Ta szkoła Diego Simeone, można już mówić o tej trzeciej sile w Hiszpanii, tak? Że może że Hiszpania przestała być jednak ligą tylko dwóch zespołów i to pokazują nam właśnie te finały i ta Liga.
Ja chciałem was jeszcze jedną rzecz zapytać już kończąc, czy ty obecny trener Realu, Zinedine Zidane, czy to będzie efekt tak jak Roberto Di Matteo z Chelsea, czy to będzie trener, który wskoczy na poziom podobny jak Guardiola, jak Luis Enrique będzie w stanie z Realem, a później z innymi również zespołami wygrywać kolejne trofea i jednak umacniać swoją pozycję, czy raczej to był jednorazowy przypadek?
No, pamiętajmy, że on pracował na podwalinach Rafa Beniteza, więc to, co zrobił
naprawdę,
ten
on właściwie przyszedł na
gotowca. Nie mogę tego powiedzieć na poważnie, przepraszam.
Nie, no Zidane przyszedł na gotowca po tym, co mu Benitez tam podłożył, tak samo jak Mourinho na gotowca przychodzi po Van Halu. Także no to tutaj akurat ta połowa właściwie sezonu jako trenera Zidana jest w sumie trudna do oceny, ponieważ Real pierwsze pół sezonu grał właściwie tragicznie, a drugie pół sezonu odpalił. I tu jest pytanie, czy
i gonił
odpalił dzięki Zidanowi.
Właśnie, czy odpaliłby z każdym, kto by przyszedł. Dokładnie. No bo widzimy, że Chelsea jest... pod Hiddinkiem też grała zupełnie. Oni mieli tam passę bodajże 15 czy 14 meczy bez porażki, a pod Mourinho wyglądało to fatalnie. Więc teraz pytanie, czy każdy, kto by objął ten zespół, po prostu zmieniałaby się mentalność zawodników, zaczęliby wygrywać.
Z odejściem trenera zeszła jakaś blokada mentalna. I
też no,
nie chcę
nic zabierać Realowi, no bo oczywiście gratuluję i tak dalej, ale no też ta ich droga do tego finału nie była jakoś wyjątkowo niemożliwa, tak? Żeby naprawdę musieli się z kimś sprawdzać. Dopiero finał był takim faktycznym testem.
A może to się wiąże z tym, że być może rekompensatą, że mieli łatwiejszych rywali, to, że trener był niedoświadczony, nie oszukujmy się, ale Zinedine Zidane przy reszcie trenerów, którzy grali w Champions League, wypadał
oczywiście
najsłabiej.
Tak.
No jeżeli i sprawdzał się ze słabszymi rywalami, żeby potem się sprawdzić w ostatnim meczu właśnie w finale Champions League. A gdyby od razu trafił na Barcelonę, czy na Bayern, odpadliby z tym zespołem, no bo wszyscy by powiedzieli, no tak, Zidane nieprzygotowany, nie znał się, no
byłoby
trudno, no to dziękujemy, do widzenia.
Tak?
I że pewnie by się pożegnali z trenerem, bo sobie nie poradził, że jest sobie z takim zespołem nie poradził, to by z nikim już nie poradził.
A tutaj też mówiliśmy o nieobecnych, ty mówiłeś o Torresie, ja miałem takie wrażenie też dotyczące Cristiano Ronaldo, że właściwie tego człowieka nie było na boisku.
Ale
podszedł do tego ostatniego karnego, strzelił go, no trudno, żeby nie strzelił akurat zawodnik tej klasy.
Natomiast, jemu się zdarzało sobie w trudnych sytuacjach
tak,
nie strzelać,
natomiast,
że to w karnym.
No ale jednak powiedzmy bardziej niż pewny byłem, że on tę bramkę strzeli. No i nie było go właściwie cały mecz na boisku. Trzymali go, widać było, że miał jakiś problem. On tam też pokazywał, że ma jakiś dyskomfort.
Ma z udem problem.
Ale trzymali go do końca i troszeczkę tak śmiałem się sam do siebie, jak czytałem wypowiedzi pomeczowe Cristiano, jak powiedział, że przed tym meczem śniło mu się, że strzela w zwycięską bramkę, no i jego sny jak zwykle.
Ale to jest cały Cristiano Ronaldo, wiesz, myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że on buduje całą otoczkę wokół siebie,
tak, tylko
co być może pozwala mu zdjąć presję z samego siebie, która jest nałożona przez wszystkich
dookoła. O ile jesteś Zlatanem, możesz, masz prawo tak mówić.
O ile Zlatan tworzy taką otoczkę bardzo ładną, to Cristiano to już ta otoczka jest naprawdę... niskich lotów.
A jeszcze tak a propos Zidana, jeżeli tutaj bardzo go lubię i jako zawodnika, tak, był fantastyczny, teraz jako trener też pokazuje, że...
Pięknie zakończył karierę, tak?
Też naprawdę pokazuje, że ten Real trochę się rozwinął pod nim, no ale jeżeli taki wielki menadżer jak Carlo Ancelotti w swoim drugim sezonie po zdobyciu Ligi Mistrzów został zwolniony, no to czy Zidane może czuć się bezpieczny?
Zobaczę, być
może
Zidane wyciągnie wnioski.
Zidane jest w zupełnie innej sytuacji w tym momencie. Raz, że prowadził młodzieżówkę, a dwa, że grał dla Realu tyle lat i dawał im tyle uciechy. A trzy, że wydaje mi się, że Perez jednak ma jakąś tam ukrytą sympatię do Zidana.
Wydaje mi się, że kibice...
Jest zupełnie inna relacja na poziomie prezes-trener niż za czasów Ancelottiego.
I tego się w takim razie trzymajmy, że Perez da szansę Zidanowi w przyszłym sezonie dokończyć chociaż ten sezon. Być może się cieszy z obrony, chociaż wydaje
albo
się to...
Albo wprowadzi nowy trend zmiany trenera w połowie sezonu.
Być może.
Jak Legia.
No właśnie. Może to teraz wszystkie zespoły tak zaczną robić.
Zobaczymy w takim razie w przyszłym sezonie, kiedy będziemy prowadzić kolejne wydania programu, a w każdym razie za ten rok akademicki bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Obserwujcie nas na Facebooku, bo tam będziemy mieli dla was kilka niespodzianek jeszcze po zakończeniu programu, także to wszystko dla was. A za ten sezon, możemy to nazwać sobie sezonem takim audycją piłkarskim, bardzo serdecznie dziękujemy i słyszymy się w październiku już, w premierowym październikowym wydaniu audycji 1 na 1. A byli z wami przez cały ten sezon...
Michał Hołoga, bardzo było mi miło. Dziękuję panowie za współpracę.
Piotr Gierzyński, ja też naprawdę się cieszę.
A ja jako prowadzący, no tylko mogę powiedzieć szapoba panowie i dziękuję. I do usłyszenia.
Jeden na jednego.